Tu Radio Kraków Kultura.
Szanowni Państwo, mamy wielkie wejście, już wyszykowane z panią Dorotą Gabryś, kustoszką działu ceramiki i szkła. Zamierzałyśmy zdominować tę rozmowę przez tematy szklane i porcelanowe, a tymczasem dołączył do nas, mam nadzieję, panie dyrektorze, profesor Andrzej Betlej, wszystko w porządku z tym samochodem, etc.
Mróz nie odpalił, bywa.
Tak, więc bardzo proszę zaczerpnąć oddechu. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że pan do nas dołączył. Ale może najpierw, może zaczniemy dzisiaj wyjątkowo od porcelany, bo to coś tak kruchego, tak jak te wszystkie pojazdy, które właśnie na mrozie zamierają, zamiast przywozić dyrektorów do radiowych audycji. Bo mam takie wrażenie, tu ewentualnie pan dyrektor mógłby zaprotestować, że to będzie w dużym stopniu rok porcelany na Wawelu, więc myślę, że dział ceramiki i szkła zaciera ręce. Tu na panią kustosz Dorotę Gabryś spoglądam znacząco. Chociaż pan dyrektor jest już z nami, więc nic się nie ukryje.
Dział ceramiki i szkła już od dłuższego czasu zaciera ręce na ten rok, bo to zdecydowanie będzie wyjątkowo porcelanowy rok na Wawelu. Przygotowujemy się do tego już właściwie od 2 lat, tak sięgając pamięcią do pierwszych projektów. No i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie to festiwal porcelany.
Festiwal porcelany, bo używając takiego brzydkiego języka, akurat inne słowo nie przychodzi mi do głowy, aż 2 poważne, no właśnie, zamiast eventy powiem, wydarzenia związane z prezentacją tych bardzo kruchych zbiorów. I myślę, że może pana dyrektora będziemy powoli włączać do rozmowy, jeśli ten oddech jest już uregulowany. Panie dyrektorze, to jest poważna decyzja, żeby tak postawić na rzeźbę i to jeszcze taką delikatną.
Ja myślę, że po pierwsze tak, no jest to może odważna decyzja, ale to była decyzja konieczna. Ja bardzo dobrze pamiętam w 2019 roku wspaniałą wystawę poświęconą porcelanie. Niestety była to tylko wystawa czasowa. Bardzo krótka wystawa czasowa, ale zdumiałem się, byłem zaskoczony, jak wielki potencjał i jak bardzo się ona podobała. Mm-hmm. Jak wielki potencjał ta wystawa ma i jak bardzo się podobała, abstrahując od tego, że Zamek Królewski na Wawelu ma największą tak naprawdę w Polsce kolekcję porcelany miśnińskiej. Wydaje się zatem, że powinna ona zagościć na stałe. Zresztą, uczciwie mówiąc, to nie jest to jakiś strasznie nowy pomysł. W latach 70. profesor Jerzy Szablowski, dokładnie w tych pomieszczeniach, w których teraz będzie stała ekspozycja porcelany, otworzył takową. Ale nasza będzie inna.
Tak, fachowo mówić będziemy o gabinecie porcelany. Mówimy gabinet, wyobrażamy sobie coś takiego małego. Jaka będzie tutaj skala, pani kustosz, tego zapanowania nad materią zamkową?
Wystawa, znaczy ten pomysł obejmuje 3 sale, przy czym porcelanę miśnieńską tak naprawdę pokazujemy w jednej sali, środkowej sali tej tak zwanej Sieni Saskiej. Ja tutaj z lubością podkreślam, że historycznie mamy tutaj bardzo, bardzo ważne przesłanki, żeby właśnie tam pokazywać porcelanę, ponieważ znamy archiwalne plany zamku z 1733-34 roku, kiedy to król wraz z dworem przyjeżdżał na koronację na Wawel. I na tych planach w tej sali naniesiona jest notatka, że będzie tam mieszkał Sułkowski, pierwszy minister króla. Aleksander Józef Sułkowski, skądinąd właściciel i zamawiający serwisu Aleksandra Józefa Sułkowskiego, który mamy i gromadzimy, więc te rzeczy spotkają się z miejscem, gdzie mieszkał Sułkowski. Do tej sali dołączamy jedną salę przed, jedną salę za, żeby wprowadzić w nastrój, żeby wprowadzić w temat gabinetów porcelanowych, gabinetów holenderskich, całej tej wielkiej tradycji pokazywania porcelany.
Czyli porcelana jako, no, to jest pierwszy impuls, coś z czego można skorzystać, ale przede wszystkim coś, co powinniśmy podziwiać i to będzie ta podstawowa funkcja. Panie dyrektorze, pani kustosz coś bardzo ważnego powiedziała, że ta kolekcja cały czas się rozwija. Dobrze to zrozumiałam. To nie jest tak, że to wszystko leży gdzieś tam w kufrach czy odpowiednich witrynach i bufetach.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie rozwija się i będziemy ją rozwijali. Mhm. To jest jeden z naszych priorytetów. Ale rozwija się w sposób bardzo planowy i tak naprawdę rozwija się również w sposób bardzo rozważny. To nie jest tak, że można kupić w cudzysłowie tanio, dużo i od razu ma się kolekcję. Nie, niestety nie. Albo my kupujemy bardzo, bardzo wyjątkowe dzieła. Mówimy figurki porcelanowe, ale tak naprawdę, jeżeli się zbliżymy do tych figurek, to zobaczymy, że tak naprawdę mamy do czynienia z autentyczną rzeźbą, tak. Pełnoplastyczną rzeźbą, więc to są to są nasze priorytety, aby budować kolekcję poprzez dzieła znaczące oraz takie dzieła również, które w naturalny sposób przyciągają turystów, gości, stąd w ciągu ostatnich 2 lat Dorota się śmieje. Stworzyliśmy również małą rodzinkę mopsów.
No, te mopsy to jest hit, muszę powiedzieć, teraz przy mrozach fotografowane, oczywiście domyślam się, że w rygorze konserwatorskim fotografowane, ubierane w ciepłe stroje. No tak, to jest bardzo ważne.
No, one wywołują nieodmiennie uśmiech wszystkich.
Tak. Niezależnie od wieku,
więc one oczywiście, ale nie będą one wyłącznym elementem tegoż gabinetu porcelanowego, natomiast pamiętać trzeba również, że będzie można i myślę, że to nawet nie zawaham się stwierdzić, w sposób spektakularny zobaczyć wspaniałą rzeźbę Golgoty Johanna Joachima Kendlera, czy kendlerowskiego lisa, który był pokazywany króciutko w ubiegłym roku, teraz znajdzie swoje już docelowe miejsce i myślę, że możemy to powiedzieć, że gabinet porcelanowy, mimo iż dedykowany miśni, dedykowany XVIII wiekowi, bo nie tylko tam będą się znajdowały dzieła porcelanowe, będzie gabinetem równocześnie bardzo nowoczesnym.
Zdecydowanie, acz ze smaczkiem odwołującym się do XVIII wieku.
Tak czy inaczej zaskoczymy.
Ale mopsy się pojawią, to nie będzie zaskoczeniem, mam nadzieję. No tak, i ta rodzina się powiększa. Ostatnio widziałam 2, a teraz mamy 6, 7?
Tak, ale również one dostały swoje imiona. August, Maurycy, Eberhardyna, Henrietta. Wszyscy się cieszymy z mopsów.
To są mopsy, to może dobrze, no, inaczej ta rozmowa miała wyglądać, ale skoro jesteśmy przy mopsach, to jednak domknijmy ten temat. One nie dość, że zabawne, urocze, są również cenne.
Są cenne, ale my możemy się śmiać i śmiejemy się z tego. Natomiast proszę pamiętać o tym, iż mops był bardzo ważnym elementem kultury dworskiej. To nie jest tak, że to jest figurka, tylko pocieszna figurka. To jest pewnego rodzaju wyznacznik statusu, wyznacznik splendoru także. Więc to jest tak naprawdę element tego dworu, funkcjonowania dworu. Możnowładczego, królewskiego, w związku z powyższym, to mówiąc poważnie, bardzo ważny element kultury artystycznej XVIII wieku, mówiąc szerzej.
Co więcej, tutaj pamiętać należy, że one były modelowane na życzenie właścicieli. Te mopsy były modelowane przez Kendlera na życzenie króla, który życzył sobie uwiecznić swojego mopsa.
Właśnie, bo pani właściwie uprzedza moje pytanie, co wiemy o proweniencji mopsa tego już wawelskiego, można powiedzieć, czy one właśnie znamy hodowlę i tak dalej?
Nad hodowlą jeszcze pracujemy, natomiast niewątpliwie hodowla mieściła się na dworze królewskim Augusta III Mocnego. I niewątpliwie właściwie wszyscy dworzanie mieli tam mopsy żywe, bo to się wiąże znowu z zakonem mopsa, czyli taką katolicką odpowiedzią na masonerię, która została zabroniona i zakazana. Poradzono sobie z tym w sposób oczywisty, Nie nazywało się to masonerią, nazywało się to zakonem Mopsa. W
związku z czym... kółko miłośników tego
tak,
psa.
Tak, kółko miłośników wzajemnych w zasadzie, bo to po prostu była gra towarzyska, jak sądzę. Natomiast nie obrażało to w ten sposób oficjeli kościelnych.
Tak, no rzeczywiście MOPS otwiera przed nami, jak się okazuje, bardzo różne skojarzenia i pola znaczeń, ale to nie będzie oczywiście jedyna rzecz pokazywana w gabinecie porcelanowym. Pan profesor wspomniał już o tej Golgocie, która jest, no, wydaje mi się, jednym z takich, proszę mnie korygować, takich wawelskich szedewrów. To jest dzieło, które po prostu robi wrażenie nie tylko na specjalistę.
No, zdecydowanie jest to jeden z naszych najlepszych obiektów. Tak jak mówił pan profesor, jest to po prostu doskonała rzeźba. I owszem, były rzeźby marmurowe i owszem, były rzeźby kamienne, ale były też rzeźby porcelanowe. I to jest najwyższy poziom tej rzeźby porcelanowej, jakie powstawały w XVIII wieku. Zrealizowany zapewne na życzenie królewskie, zapewne do kaplicy w Pałacu Japońskim. Zachowane są tylko dwa egzemplarze XVIII-wieczne. Ten nasz i ten oryginalnie przechowywany od XVIII wieku w porcelan Sammlung w Dreźnie.
To jeszcze domykając temat gabinetu, ile prac z jakiego okresu zostanie tam pokazanych? Bo powiedzieliśmy gabinet, no ale będą jednak trzy sale, więc nie tylko mopsy, nie tylko...
Mamy tam ponad 550 obiektów.
Z jakiego okresu?
Z czego zaledwie 300 to jest porcelana. Czyli mamy tam malarstwo, mamy tam dwa ogromne, wspaniałe kredensy ze srebrem stołowym XVIII-wiecznym. Mamy tam, a jakże zgodnie z tradycją gabinetów holenderskich, meble lakowe. Będzie odrobina porcelany dalekowschodniej, bo od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło.
Czyli cała aranżacja również.
Tak, tak, tak.
Będziemy smakować tę porcelanę w odpowiednim otoczeniu. Wspaniale. Bardzo się cieszę, to już w lutym ta piękna i stała wystawa, co jest bardzo ważne. Panie profesorze, Wawel się nie zatrzymuje, bo właściwie kilka dni temu, można powiedzieć, trochę w przenośni, udostępniliście kolejną stałą, nową trasę zwiedzania. Szapoba. Bo to nie jest takie oczywiste, żeby schodzić w głąb, prawda? Semper in altum, wiemy, tak.
Myślę, że tak naprawdę Wawel idzie we wszystkich możliwych kierunkach. Zarówno sięga do podstaw, do korzeni, jak i...
Do gwiazd.
No, sky is the limit. Natomiast szczerze powiedziawszy, rzeczywiście otwarcie lapidarium to z jednej strony otwarcie przestrzeni, które nigdy nie były szerokiej publiczności udostępniane. Nigdy. Powiedzmy sobie, w całej historii zamku. Użytkownicy, mieszkańcy zamku owszem czasami schodzili do piwnic. Tym razem rzeczywiście wszyscy, którzy pojawią się na wzgórzu, mogą zejść do podziemi i przekonać się o, poznać historię tego zamku, historię rezydencji nie tylko renesansowej, ale i średniowiecznej, ale także poznać historię konserwacji, a co dla nas ważne, również historię ludzi, którzy stoją za tym kształtem rezydencji, a więc chodzi o konserwatorów, historyków architektury, ale również zwykłych ludzi albo organizacji, które złożyły się na odbudowę zamku na początku XX wieku. I wszystko to można poznać poprzez kamienie. Kamienie mówiące. Są to bardzo specjalnie mówiące kamienie i bardzo specjalne rzeczywiście obiekty, bo jest to oryginalny detal architektoniczny. Detal architektoniczny zabezpieczony, wydobyty, odnaleziony podczas właściwie stulecia, ponad stulecia prac konserwatorskich na wzgórzu wawelskim. To opowieść naprawdę fascynująca. Bardzo się cieszymy, że już niedługo wszyscy, którzy wejdą, to jest nasza idea, od razu zaopatrzeni w odpowiedni audioguide, będą mogli przysłuchiwać się historiom, jakie owe detale architektoniczne opowiadają, a także, co może jest pewnego rodzaju nowością, ponieważ w przypadku tej ekspozycji mamy stosunkowo dużo, na pewno więcej niż w przypadku innych stałych ekspozycji multimediów, więc chcieliśmy również się otworzyć dla najmłodszą publiczność, ale w ten sposób dotrzeć poprzez zabawę do naprawdę jak najszerszego grona odbiorców.
Czyli takie miejsce, gdzie musi też zacząć pracować wyobraźnia, to jest bardzo ważne. Ja także musiałam z tej wyobraźni skorzystać, ponieważ miałam też ten przywilej i teraz z radością mogę o tym głośno mówić i dziękować, kiedy z grupą dziennikarzy, ale nie tylko, również badaczy, oglądaliśmy te piwnice jeszcze przed udostępnieniem oficjalnie publiczności. To były rzeczywiście piwnice, czyli i pełniły jeszcze, domyślam się, do niedawna taką rolę, jaką w każdym domu pełnią piwnice. Tam się coś przechowuje,
tam się przechowywało, ale również tam była bardzo istotna dla budynku infrastruktura po prostu, którą musieliśmy w odpowiedni sposób zmienić, przeprojektować tak, aby przestrzenie stały się nie tylko, że to jest bardzo istotne, abyśmy przeszli od magazynu do wystawy. Więc myślę, że się udało. Obserwując frekwencję na początku stycznia, wystawa cieszy się, mimo że aura nie sprzyja jakimś gwałtownym, bardzo dużym zainteresowaniem.
Ja się nie dziwię. Każdy chyba chciałby zajrzeć do tej studni. To jest takie właściwie magiczne oko do innej rzeczywistości.
Tak, myślę, że to jest fajne przeżycie. Tak. Ale trzeba pamiętać, że przy okazji tej studni, oczywiście pokazujemy studnię, można zaglądnąć rzeczywiście. Te osoby, które mają silne nerwy, mocne nerwy, mogą nawet rzeczywiście być bezpośrednio nad taflą wody, ale jednocześnie to jest asumpt do tego, aby opowiedzieć w ogóle o wodzie na Wzgórzu Wawelskim. Ta niewielka przestrzeń, która kończy ekspozycję, stanowi jednocześnie i będzie udostępniona już w miesiącach letnich jako nowe również drugie przejście w kierunku Ogrodów Królewskich.
Tak, czyli łączność z naturą. No, Wawel znajduje się w tak szczególnym miejscu, że trudno tę łączność i te związki ignorować. Chciałam się tylko upewnić, tam jak się zagląda w głąb tej studni, widać, to są wody Wisły?
Poziom odpowiada rzeczywiście poziomowi Wisły. To są wody, które rzeczywiście są związane z tym układem hydrologicznym wokół wzgórza. Oczywiście tak jak całe wzgórze żyje i tak samo ta woda również podnosi się i opada, więc to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Natomiast trochę żałuję, bo żeśmy do końca nie prowadziliśmy archeologii podwodnej, ale kto wie, może w przyszłości.
Tak, wszystko jest do zrobienia. Ta studnia w istocie służyła mieszkańcom Paweli kiedyś, tak?
Ona służyła, to jest studnia rezydencji średniowiecznej, jeszcze rezydencji gotyckiej. Ona jest częściowo wykuta w autentycznej, w tym kościcu wzgórza w skale wawelskiej. Tradycja tej, ona była, funkcjonowała za czasów Kazimierza Wielkiego, jak i kolejnych Zygmuntów, czy nawet później dopiero tak naprawdę chyba przestała być użytkowana w XIX stuleciu.
No, rzeczywiście portal do historii, taka do archeologii, na pewno taka studnia. Panie profesorze, przyznam się, że się uśmiechnęłam, kiedy na pana profilu w mediach społecznościowych chwilę po otwarciu tej podziemnej trasy zobaczyłam zdjęcie jednego ze strychów wawelskich. Pomyślałam sobie, aha. No i właśnie to są właśnie te sky i te limity. Czyli będzie kiedyś taka trasa, nie ośmielam się wręcz takiego pytania sformułować. Te strychy są piękne.
Trochę zaskoczę panią, bo na otwarciu lapidarium rozmawiałem z panem profesorem Marcinem Fabiańskim, który mówił, nieźle. Bardzo chciałem zawsze, żeby można było spokojnie zobaczyć. No teraz mam na myśli magazyn. dawny magazyn, a obecnie ekspozycję, tak, z dostępem do tych detali. Natomiast ja zawsze myślałem, powiedział profesor Fabiański, żeby może ludzi puścić na strych.
Aha.
Więc ja oczywiście wielokrotnie byłem na strychu, ale tak się złożyło, że rzeczywiście dzień po byłem tam raz jeszcze. To jest fascynujące miejsce ze względu, tak naprawdę to jest jeden z ciekawszych zabytków techniki. Dachy wawelskie, konstrukcja dachów wawelskich jest konstrukcją z początku XX wieku. Konstrukcją metalową. One miały nawet w pewnym momencie funkcje użytkowe. Krótko, raczej się raczej tej pamięci o tym nie pielęgnujemy. To byłoby wielkie wyzwanie z wielu względów. Ze względów konstrukcyjnych, przeciwpożarowych.
Właśnie.
Natomiast myślę, że od czasu do czasu w naszej ofercie może się pojawić takie ekskluzywne zwiedzanie tychże strychów. Rzeczywiście zobaczenie ich zmienia sposób myślenia również o całym zamku. Natomiast na razie nie mamy jakichś takich gwałtownych projektów, aby wprowadzić tam żywiołowy i wielki ruch turystyczny. Mamy tyle tras i będą nowe wystawy, że na razie nam wystarczy.
Tak, ale nie usłyszałam takiego zdecydowanego nie i to na pewno jest odpowiedź, którą warto rozważać. To teraz zrobimy małą przerwę i wracamy na ziemię. I wracamy również nie tyle do gabinetu porcelany, ile na wystawę porcelany, ale to wszystko za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Dzisiaj jesteśmy na Wzgórzu Wawelskim. Zapraszamy Państwa na kolejne wystawy 2024 roku. No, jak dotąd koncentrujemy się na tematach porcelanowych, ale to nie jest jedyny wątek i myślę, panie profesorze, że dobrze będzie to chyba jeszcze bardziej uogólnić, bo przecież różne media tak współcześnie zagaiłabym, nie tylko porcelana.
To tak jak wspominałem, w rok 2024, szczerze powiedziawszy, będzie bardziej uniwersalny. Będzie poświęcony w dużym stopniu wiekowi XVIII i współczesności, a takim początkiem współczesności będzie wystawa marcowa, której kuratorką jest Agnieszka Janczyk, Wawel Wyspiańskiego. Jest to pierwsza monograficzna, jeśli chodzi o to zagadnienie, a tak naprawdę również pierwsza w ogóle wystawa Wyspiańskiego na Wawelu, co jest dość dziwne, może wydawać dziwne, wszak Wyspiański i Wawel to jedno.
No on miał, można powiedzieć, taką prawdziwą obsesję na punkcie Wawelu. Mówię to zupełnie świadomie, tak było, prawda?
I teraz właśnie chcemy tą obsesję, chcemy tą obecność Wzgórza Wawelskiego w twórczości, nie tylko plastycznej, ale i dramatycznej, przedstawić na Wzgórzu Wawelskim. Wystawa będzie zarówno na samym zamku, ale również w budynku dawnego szpitala austriackiego. To jest budynek numer 9, ale również w tak zwanej kaplicy w budynku 7, więc rzeczywiście trzeba będzie chodzić, aby przejść, zobaczyć wszystkie aspekty, wszystkie wątki. Naprawdę wiele wątków łączy się z tym tytułem Wawel Wyspiańskiego. Przy okazji trzeba będzie przejść pod bramą, którą w skali 1:1 według projektu Wyspiańskiego wystawimy na dziedzińcu zewnętrznym.
Ale żadnych przeróbek państwo nie planują, bo Stanisław Wyspiański
mocno tutaj... To jest tylko architektura w tym momencie efemeryczna.
No dobrze, bo uspokoiłam się. No, Wyspiański mocno chciał transformować
tutaj
Wzgórze,
więc... Dzięki badaniom profesora Bałusa wiemy, że tak naprawdę ten projekt bardzo mocno ewoluował. Zresztą
no tak,
właśnie to polecam katalog, w którym erudycyjny tekst na ten temat się znajdzie. Natomiast...
No, amfiteatr miał być, tak?
My tak nie będziemy tak przebudowywali. My tylko i wyłącznie chcemy poprzez właśnie taką okazjonalną architekturę uświadomić skalę tych interwencji, którą Stanisław Wyspiański, a później razem z Władysławem Ekielskim, czy nawet może bardziej Ekielski, planowali na wzgórzu nad Krakowem. Natomiast oczywiście ta wystawa to będzie duże przeżycie ze względu na wyjątkowe dzieła, które po raz pierwszy w historii będą pokazywane, nieznane dotąd, ale również...
A wiem, możemy coś uchylić, rąbka tajemnicy?
Tak, jak najbardziej. No, wydaje mi się, że na przykład zestawienie tych powszechnie znanych plant o świcie, gdzie w tle majaczy się wzgórze wawelskie, z no inną wersją, całkowicie nieznaną, nigdzie nie pokazywaną.
Z kolekcji prywatnej, jak tak, się domyślam.
To będzie duże przeżycie. Niestety ze względów konserwatorskich nie przyjadą do nas chochoły. Marzył mi się taki tryptyk chochoły i dwa razy planty u stóp wzgórza wawelskiego, ale niestety tutaj względy konserwatorskie przeważyły i dobro obiektu, który jest naszym podstawowym również celem. Więc plus dość dużo różnych szkiców, które tak naprawdę w ostatnich latach zostały ujawnione, odkryte. To w pewien sposób można powiedzieć wynik tych wielkich wystaw, które były kilka lat temu w Muzeum Narodowym. Ale również chyba warto powiedzieć o tym, że ta wystawa będzie uzupełniona przez bardzo ważny jeden element właśnie. Mam na myśli o żywe słowo,
tak,
czyli o teatr.
Powiem, jak to się zaczęło, panie.
Oczywiście. W 2017 roku w Radiu Kraków, jako dyrektor Narodowego Muzeum, miałem przyjemność odbierać jedną z marek Radia Kraków, ale uczestniczyłem w tej uroczystości i bardzo ważnym elementem tej uroczystości był spektakl mówiony w reżyserii Agaty Dudy-Gracz.
Wyzwolenie, sceny z wyzwolenia.
Sceny z wyzwolenia. I to zrobiło na mnie potworne, bardzo mocne wrażenie. I spotkawszy się w ubiegłym roku z Agatą Dudą, gracz, która również studiowała historię sztuki, powiedziałem jej o tym. Mówię, wiesz co, zróbmy pierwszy spektakl, który będzie się odbywał na zamku. No i tak wyszło, że Agata Duda, gracz, przygotowuje spektakl imersyjny, który będzie miał kilkanaście. Niestety nie jesteśmy teatrem, albo nawet dobrze, że nie jesteśmy teatrem, ale kilkanaście odsłon w komnatach reprezentacyjnych. Myślę, że trudno będzie się na niego dostać, ale to będzie coś wyjątkowego, specjalnego, ale będzie to dobry kontrapunkt i dobre, wyjątkowe uzupełnienie tej ekspozycji, którą otwieramy 21 marca.
Na pewno wrócimy do tematu. Jest to wielki temat. Tylko domykając tutaj o konteksty, oczywiście Akropolis jest takim naturalnym kontekstem. Rzecz, która dzieje się przecież w katedrze. Schodzą postaci z Arrasów, ruszają się postaci śpiące.
O, myślę, że to będzie...
Usłyszymy te słowa na pewno.
Usłyszymy te słowa, bardzo nam na tym zależy.
Tak, no to... No a Wyspia, czyli właściwie taki wizualny początek.
Wyspia cały czas jest z nami.
Sztuka współczesna na razie,
na razie nie sądzę, aby szybko zniknęła. Jakże pozbawiać się Wyspi, zwłaszcza w kontekście wystawy Wyspiańskiego, ale ta sztuka współczesna, bo pamiętajmy, że początek XX wieku, kiedy przekształca się zamek, kiedy zamek jest odzyskiwany, no to jest właśnie obecność sztuki współczesnej, bardzo mocne, wszystkich współczesnych idei na Wawelu i ta współczesność cały czas będzie nam towarzyszyła. Przy okazji tego samego dnia, kiedy otworzymy gabinet porcelanowy, w przestrzeni zamku pojawi się mała interwencja sztuki współczesnej, obrazu Łukasza Stokłosy. Ale nie tylko, bo tak naprawdę to będzie cykl takich krótkich interwencji. Rozmawiamy z Marcinem Maciejowskim, z Magdaleną Miłoś, na pewno koniec roku Roman Opałka.
Roman Opałka, no to naprawdę muszę spokojnie usiąść. Duża rzecz.
To jest duża rzecz, ale tak naprawdę my nie myślimy o tego typu interwencjach jako o interwencjach dla interwencji. Co więcej, tego typu zabiegi, akcje artystyczne w wielu rezydencjach zachodnioeuropejskich mają miejsce. nasze interwencje są bardzo mocno związane z dziedzictwem Wzgórza Wawelskiego. Więc ktoś mógłby zapytać, no to co obrazy liczone opałki tutaj robią?
No, tak.
One mówią o czasie. One mówią o wieczności, a tak naprawdę to jest jedno bardzo tożsame z tym, co niesie ze sobą Wawel. Więc myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie. Te interwencje artystyczne, zobaczymy zresztą, jak nasza publiczność do tego będzie się odnosiła. Spróbować warto i spróbować według mnie trzeba.
Tak, ale ja tutaj spróbuję na to odpowiedzieć, na tę wątpliwość. No Wyspia, czyli interwencja też w przestrzeni, nie tylko w komnacie, ale w tych miejscach już takich, no, gdzie każdy może być. Ten obiekt współczesny pokazał, że ludzie świetnie się czują w towarzystwie czy w obecności sztuki współczesnej, nawet jeśli ona nie mówi tak wyraźnie literackim językiem, a jest jakąś abstrakcyjną formą. No to jest trochę też język naszych czasów i wydaje mi się, że nie trzeba się go bać.
Zamek Królewski na Wawelu musi znajdować, realizując tą ideę Wawelu otwartego, musi znajdować nowe sposoby, albo no, starać się po prostu jak najszerzej docierać do widzów. Wydaje się, że wszelkiego rodzaju pomysły, które realizujemy, czy to Festiwal Wawel jest wasz, czy właśnie bardzo bogaty program wystaw, no, nasza frekwencja o tym świadczy, że chyba trafiliśmy w punkt, zważywszy również na to, że znaczący sposób nasza publiczność odmłodniała. To nie chodzi o to, że przychodzą coraz młodsze klasy, których zawsze jest mnóstwo na Wzgórzu Wawelskim, ale...
Panie profesorze, tak trzeba. Tak trzeba. Kto za młodu na Wawelu był, nie był...
To nie tylko nie chodzi, żeby był, ale chodzi o to, żeby wracał.
No, tak,
i to się
wracają.
Udaje.
Dobrze, ale może my jeszcze wróćmy na chwilę do XVIII wieku, bo powiedzieliśmy, że to jest taka wspólny mianownik trochę tych wydarzeń, pokazów. Uciekliśmy do Wyspiańskiego, ale do Wyspiańskiego po prostu się wraca. Natomiast jeszcze jedno ważne wydarzenie, wystawa, która mocno punktuje ten XVIII wiek. Powiemy o
wspaniałości rokoka.
Tak. Bardzo tak? Proszę, pani kustosz, tak?
Pewnym bow-down do naszej wystawy stałej gabinetu porcelanowego będzie otwierana w końcem maja wystawa Wspaniałość rokoka. Tutaj jest podtytuł, który mówi trochę więcej. Mianowicie będzie to rzeźba Johanna Joachima Kendlera. Wystawa jest...
To nazwisko już się pojawiło, prawda? W naszej rozmowie. Tak, jest wielkie nazwisko.
Tak, no to jest najważniejsze nazwisko dla manufaktury w Miśni. Wystawa w całości będzie się składała z obiektów przywożonych z zewnątrz, z obiektów pochodzących z prywatnych kolekcji europejskich i nie tylko, bo tam chyba jedna kolekcja jest amerykańska. No i cóż, będą to ponad 200 obiektów znowu, więc nie mało. Będą to rzeczy, których tak naprawdę w Polsce nie ma i raczej nie będzie, bo są to szalenie elitarne przedmioty. Mówimy figurki, tak jak mówi pan dyrektor, jest to rzeźba. Rzeźba, owszem, realizująca tematy związane z dworem królewskim, związane z komedią dell'arte, wtedy szalenie modną. Będą przedstawienia zwierząt, znowu cały ten nurt kendlerowskich przedstawień zwierząt modelowanych na podstawie naturalnych obserwacji. I to wszystko rozbite na 6 różnych tematów pokażemy w sali kolumnowej.
To jest ta wystawa, która będzie aranżowana jakoś bardzo współcześnie. Dobrze to zapamiętałam?
Ona będzie bardzo teatralnie.
Ona będzie bardzo teatralnie.
Jak widać, ten teatr, to słowo cały czas z nami jest obecne. Teatralnie to Gianluca Pizzi, Massimo Contarini, razem dwaj artyści, włoscy architekci i scenografowie operowi. A więc rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z wielkim spektaklem. Z wielkim spektaklem.
Czyli nie tylko XVIII wiek, ale doprecyzowując jeszcze właśnie teatr jest też takim bardzo ważnym...
W pewien sposób wyznacznikiem zabiegów i no, jednym z elementów każdej z ekspozycji.
Tak, no i koronacje.
Jak żyje król.
Właśnie, ale to są te koronacje takich królowie, których nie kochamy tak do końca, więc jak to będzie z tymi sasami?
Jak to będzie z tymi sasami?
Pani kustosz tu protestuje.
Z oczywistych przyczyn mam dużo sentymentów.
No wiadomo, porcelana, tak, oczywiście, tak.
Nie miałabym co robić.
Ostatnio rozmawiałem z dyrektorem Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli. Mówiliśmy właśnie o programach wystaw. I mówiłem o tym, że XVIII wiek będzie bardzo mocno pokazywany na Wzgórzu Wawelskim. Mówi, no tak, wiek XVIII to wiek zmiany, to bardzo ważny wiek dla współczesności.
Tak. Narodziła się współczesność.
Współczesność, teraźniejszość, tak. XVIII wiek, tak. Wzgórze Wawelskie, wszystko się zbiega. I wbrew temu, co... uważamy, wiek XVIII to był wiek tragiczny w drugiej połowie, jeśli chodzi o historię Rzeczpospolitej, natomiast przez pierwsze 60 lat, nawet ciut więcej, to był okres olbrzymiej prosperity. I ten XVIII wiek, wiek saski, wiek pod panowaniem Wettynów, politycznie był nieszczęśliwy dla nas, natomiast pod względem artystycznym wyjątkowy. Ale to nie chodzi tylko o porcelanę, chodzi również o wiele przedsięwzięć budowlanych. I to wszystko pod jedną koroną tworzyło niezaprzeczalnie bardzo ważny ośrodek artystyczny w środkowej Europie. Więc postanowiliśmy przypomnieć tych królów saskich i we współpracy z Stadtliche Kunstsammlungen w Dreźnie, to jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych, nie tylko Saksonii, ale całej Republiki Federalnej, robimy wystawę, na którą przyjeżdża stała ekspozycja z Drezna, z rezydencji Wettynu w Dreźnie. To naprawdę bez precedensu przypadek, kiedy jedna rezydencja oddaje ekspozycję stałą drugiej rezydencji. Razem we współpracy z Muzeum Narodowym Warszawskim dołączamy do tej prezentacji splendoru majestatu królewskiego również elementy przechowywane tamże. Więc w sumie myślę, że taka wystawa koronacyjna nie tylko uświadomi nam znaczenie i wyjątkowość tego XVIII wieku w historii Polski, ale również pod względem artystycznym. Tam ona będzie miała miejsce w sali senatorskiej. Tam odbywały się uczty po koronacjach. W związku z powyższym na tą ucztę, na tą wystawę zostają przywiezione z Grünesgewölbe, czyli ze skarbca saksońskiego, elementy zastawy stołowej, które wówczas znajdowały się na Wzgórzu Wawelskim. A to była wyjątkowa zastawa, bo to dzieła XVII-wieczne jeszcze najwybitniejszych złotników europejskich. Wielka mozaika zabytków, pamiątek historycznych i absolutnie najwyższego topu, jeśli chodzi szczytu, jeśli chodzi o dzieła sztuki po prostu.
To bardzo ważne, to może nie zawsze jest oczywiste. My często trochę kończymy tę królewską historię Wawelu wraz z pewną ważną wyprowadzką. Wiadomo, to tutaj nie wspominamy tych przykrych wydarzeń, a tymczasem te koronacje, one były bardzo hucznymi wydarzeniami, czy raczej tylko taką formalnością bardzo istotną?
Nie. Koronacja to była jedna, to były punkty bardzo istotne, nie tylko dla Wawelu, a również dla życia miasta. Proszę pamiętać, że ona to był cały proces. Proces i procesja jednocześnie. Ona rozgrywała się w przestrzeni miejskiej. Powstawały olbrzymie bramy triumfalne. Sama koronacja miała bardzo rozbudowany ceremoniał. W przypadku pierwszej koronacji, w przypadku drugiej koronacji łączyła się jednocześnie z pogrzebami poprzedników. Więc to jest... To było coś, znowu wracamy do słowa, spektakl, teatr, teatrum ceremoniale, gdzie zatrudnieni i na użytek tych wielkich wydarzeń świątecznych byli najwybitniejsi, najznakomitsi artyści ówczesnego wieku.
Ta wystawa jesienią.
Dobrze, we wrześniu.
We wrześniu. Podejrzewam, że nie, na szczęście aż do lutego.
Tak, tak, ona będzie bardzo tak długa. Tutaj udało się razem właśnie z Dreznem wynegocjować ten bardzo długi okres czasu, ale myślę, że przypomnienie o obecności XVIII wieku na Wawelu jest tutaj istotne.
To jest bardzo ważne i to właściwie jest moja jedyna pretensja taka, którą muszę wyartykułować. Obraz Złotego Wieku, wspaniała wystawa, po prostu była krótko. No i pan już się wielokrotnie z tego tłumaczył, ja wiem. Nie dało się inaczej.
Niestety nie dało się inaczej. Niestety nie dało się i raczej nie byliśmy w stanie przedłużyć. Raz jeszcze przepraszam wszystkich, którzy nie zdążyli, a wiem, że na szczęście wiem również, że bardzo dużo osób z całej Polski specjalnie jechało tak na tą wystawę. Tylko niecałe tak naprawdę 3 miesiące. No cóż, ale to była wielka wystawa i obiekty, które przewoziliśmy, myśmy w niektórych przypadkach toczyli boje o nie i w drodze wyjątków otrzymywaliśmy je rzeczywiście tylko na chwilę, 3 miesiące. Ale, ale no myślę, że dużo osób nie tylko zapamięta głowy face to face.
A głowy już wjechały, ale, panie profesorze?
Tak, one już w tych dniach, nie wszystkie, ale w tych dniach już powoli wracają na swoje miejsce. Natomiast no, wszyscy zapamiętają czegoś, co no, nie miało precedensu. Zgromadzenie wszystkich modlitewników XVI-wiecznych w jednym miejscu, w szczególnym miejscu, to były... Są, myślę, że jest kilka takich punktów, które wiele osób będzie pamiętało i wspominało tą wystawę.
Tak. Jest też wiele wydarzeń, o których nie uda nam się dzisiaj powiedzieć, szczególnie w drugiej połowie roku. Może tylko już hasłowo, panie profesorze, bo na przykład powrót do Lwowa nam się szykuje. To...
Znowu wiek XVIII. Tak, właśnie. Powrót lwowskiej rzeźby, tak zwanej rokokowej. Pojawi się monograficzna wystawa jednego z artystów, malarzy Tadeusza Kuncego, ale pojawią się również dzieła sztuki, arcydzieła sztuki z kolekcji Lanskorońskich, między innymi z Brisbane w Australii, ale i z The Getty Museum w Los Angeles. No, myślę, że każdy, kto będzie chciał obcować z historią, sztuką, ale i współczesnością, czyli z teraźniejszością, powinien przyjść i wrócić na Wawel, zwłaszcza, że od 1 lutego wprowadzamy w końcu bilet całoroczny na wszystko, czyli już każdy, kto będzie miał taki bilet...
Bez żadnej afery.
Na wszystko. W związku z tym każdy, kto będzie chciał wejść bilet całoroczny, czy na wystawy stałe, czy na wystawy czasowe, ma special. Bardzo amen.
Tak? Znana jest cena tego biletu?
Szczerze powiedziawszy, on jest open na wszystko, na każdy dzień, każdą wystawę, chyba 200 coś złotych.
No to...
Przy czym mówimy o 12 miesiącach, 16 wystawach, obejmuje Pieskową Skałę. To jest bilet na wszystko. Bilet do historii, do przeszłości, do teraźniejszości. Amen.
Teraz też amen odpowiem. Bardzo dziękuję za to spotkanie w studiu Radia Kraków Kultura. Następne spotkania już na Wawelu, żeby oglądać, cieszyć się i napawać wydarzeniami. W kolejności tutaj zaglądam Wawel Wyspiańskiego, czy...
Gabinet.
Najpierw gabinet, potem Stanisław Wyspiański.
No i jeszcze można oglądać te wspaniałości renesansowe do pierwszych dni lutego, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, mistrzów renesansu. Zresztą ja cały czas bardzo serdecznie zapraszam. To, że 15 lutego otworzymy wystawę, to będzie również okazja, żeby wrócić i zobaczyć wystawę stałe. One są stałe, ale nie są za stałe. Więc myślę, że mogę również powiedzieć, że trochę zmian na nowe dzieła, czy nawet wyjątkowe dzieła na ekspozycjach.
Nowe,
można
stare
zobaczyć. Nowe, stare, ale Ekscelent. Wspaniałe.
Profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Bardzo dziękuję. Dorota Gabryś, kustoszka działu ceramiki i szkła wawelskich zbiorów. Do zobaczenia na Wawelu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.